Do tej pory, czytając w czasie naszych audycji końcowe fragmenty Ewangelii Mateusza, koncentrowaliśmy swój wzrok na Jezusie, głównej postaci toczących się w Jerozolimie dramatycznych wydarzeń. Dzisiaj spróbujmy się przyjrzeć postaciom ludzi otaczających Jezusa, aby w ten sposób zobaczyć pełny obraz tamtych tragicznych chwil. Przypatrzmy się najpierw postaci Piotra. Czytamy o nim w końcowym urywku 26 rozdziału Ewangelii Mateusza, od wiersza 69. Przez cały ten czas Piotr siedział na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna dziewczyna spośród służby i zaczepiła go: Ty też byłeś z Jezusem Galilejczykiem. Wtedy Piotr zaprzeczył przy wszystkich: Nie rozumiem, o czym mówisz. Gdy zbliżył się do bramy, zobaczyła go inna dziewczyna i powiedziała do wartowników: On też był z Jezusem Nazaretańczykiem. I znowu wyparł się pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. Za chwilę podeszli do Piotra ci, co tam stali, i stwierdzili: Ty jednak też jesteś jednym z nich. Poznać to przecież po twojej wymowie. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać, że nie zna tego człowieka. W tej samej chwili zapiał kogut i przypomniał sobie Piotr słowa Jezusa: Zanim kogut zapieje, ty trzy razy oświadczysz, że mnie nie znasz. Odszedł stamtąd i gorzko zapłakał. Wiemy, że ewangelista Mateusz bardzo dokładnie naśladował narrację Marka, który jako pierwszy spisał Ewangelię. W opowieści Marka historia ta występuje jeszcze bardziej wyraźnie. Wiemy, że Ewangelia Marka jest niczym innym jak materiałem pochodzącym z kazań Piotra. Marek był uczniem Piotra. W ten sposób dochodzimy do zadziwiających wniosków, że znamy historię zaparcia się Piotra stąd, że Piotr sam o tym opowiedział. Nie zaciemniając, nie koloryzując tej historii, Piotr uczynił ją istotnym składnikiem Ewangelii, a uczynił to dla najlepszego ze wszystkich powodów. Za każdym razem, powtarzając tę historię, mógł Piotr powiedzieć: Zobaczcie, w jaki sposób Jezus przebacza. On przebaczył mi, kiedy sprawiłem mu zawód w najbardziej gorącej chwili jego życia. On wziął właśnie mnie, takiego tchórza, Piotra, i użył nawet mnie. Czytając tę opowieść, nigdy nie zapominajmy, że jest ona opowiedziana przez samego Piotra, który wyznaje hańbę swojego własnego grzechu, w tym celu, żeby wszyscy ludzie mogli poznać chwałę i przebaczającą miłość i odpuszczającą moc Jezusa Chrystusa. Drogi przyjacielu, ta cudowna, przebaczająca miłość jest najwspanialszym darem także dla ciebie i dla mnie. Drugą postacią, jakże odmienną niż postać Piotra, jakże tragiczną, jest postać Judasza, tego, który zdradził i wydał Jezusa. Czytamy o nim w początkowym fragmencie 27 rozdziału Ewangelii Mateusza, od wiersza 3. Gdy Judasz, zdrajca, dowiedział się o skazaniu Jezusa na śmierć, poczuł żal i odniósł arcykapłanom i radzie 30 sztuk srebra. Zgrzeszyłem, powiedział, bo zdradziłem niewinnego człowieka. Ale oni odpowiedzieli: Co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Porzucił więc srebrniki w świątyni, uciekł i powiesił się. Arcykapłani zebrali srebrniki, ale stwierdzili, że do skarbca świątyni nie wolno ich złożyć, bo są splamione krwią. Przeznaczyli je więc na zakup pola od pewnego garncarza pod cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego po dziś dzień nazywają to pole krwawym polem. W ten sposób spełniła się zapowiedź proroka Jeremiasza. Wzięli 30 srebrników, cenę należną w Izraelu za niewolnika, i zapłacili za pole garncarza, zgodnie z nakazem Pana. W tym tekście rozgrywa się ostatni ponury akt tragedii Judasza. Jakkolwiek chcielibyśmy wyjaśnić zamiary Judasza, jedno jest jasne. Judasz teraz dopiero zrozumiał okropność uczynku, którego się dopuścił. Los Judasza jest dla nas wstrząsającym przykładem ukazującym tragiczną moc grzechu. Najokropniejszą rzeczą w wypadku grzechu jest to, że nie można cofnąć wskazówek zegara. Nie możemy odczynić tego, cośmy uczynili. Jeśli raz jakiś czyn został wykonany, nie możemy zmienić tego czy unieważnić. Nie trzeba być starym człowiekiem, żeby znać to okropne i prześladujące pragnienie, ażeby przynajmniej niektóre godziny naszego życia cofnąć, jeszcze raz przeżyć. Świadomi tego, że żadnego działania nie można odwołać, nie można cofnąć, bądźmy podwójnie ostrożni w naszym postępowaniu. Dziwną rzeczą w wypadku grzechu jest to, że człowiek potrafi znienawidzieć rzecz zdobytą poprzez grzech. Zdobycz uzyskana w grzeszny sposób może do tego stopnia stać się obrzydliwa i odpychająca dla człowieka, że jedynym pragnieniem będzie oddalić ją jak najszybciej od siebie. Wielu ludzi grzeszy, gdyż myślą, że jeśli tylko zdobędą zakazany przedmiot, będą szczęśliwi. Ale tak się nie dzieje. Zapamiętajmy, grzech nigdy nie przynosi szczęścia. Grzech prowadzi wyłącznie do zguby. Postać trzecia to postać Piłata. Czytamy od początku 27 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wcześnie rano wszyscy arcykapłani i członkowie Rady Najwyższej powzięli decyzję, że Jezusa należy zgładzić. Wtedy kazali go związać i zaprowadzić do gubernatora Piłata. I dalej od wiersza 11 czytamy: tymczasem Jezusa doprowadzono do gubernatora, który postawił mu pytanie: to ty jesteś królem Żydów? Jest tak, jak mówisz, odpowiedział Jezus. Potem arcykapłani i członkowie rady oskarżali go, ale na to nie odpowiedział. Piłat zapytał: czy nie słyszysz, jakie ci stawiają zarzuty? Ale i jemu nie odpowiedział ani słowa i gubernator bardzo się dziwił. Z okazji świąt gubernator zwalniał zazwyczaj jednego więźnia, którego tłum sobie życzył. W tym czasie siedział w więzieniu niejaki Barabasz, znany przestępca. Piłat zapytał zgromadzonych: co wolicie, kto ma być zwolniony, Barabasz czy Jezus, nazywany Chrystusem? Wiedział on, że Jezusa wydali z nienawiści. Gdy Piłat zasiadł na podium, jego żona przekazała mu prośbę: daj spokój temu niewinnemu człowiekowi, bo męczył mnie dziś w nocy przykry sen o nim. Tymczasem arcykapłani i członkowie rady podjudzili tłum, aby się domagał zwolnienia Barabasza i stracenia Jezusa. Gubernator raz jeszcze zapytał: którego z tych dwóch mam więc wam wypuścić? Zawołali: Barabasza. Zapytał Piłat: a co mam zrobić z Jezusem, którego nazywają Chrystusem? A wszyscy zawołali: ukrzyżuj go. Zapytał raz jeszcze: a cóż on złego uczynił? Ale oni krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie może osiągnąć, a nawet, że podnosi się jeszcze większa wrzawa, kazał przynieść wody, umył ręce na oczach tłumu i oświadczył: nie jestem winien śmierci tego człowieka. On jest niewinny. To wasza sprawa. Na to cały tłum zawołał: krew jego niech spadnie na nas i na dzieci nasze. Kazał więc uwolnić Barabasza, Jezusa wysmagać biczami, a następnie przystąpić do egzekucji. Czytaliśmy najpierw, że musiało odbyć się zebranie Sanhedrynu wczesnym rankiem. Trzeba było sformułować ostateczne oficjalne zarzuty przeciwko Jezusowi. Potrzeba takiego zebrania wynikała z faktu, że Żydzi, mogąc sami załatwiać sprawy zwyczajne, nie mieli prawa decydować o karze śmierci. W tym zakresie wyrok mógł wydać tylko rzymski gubernator, a wykonać wyrok mogły tylko władze rzymskie. Sanhedryn musiał więc sformułować skargę, wraz z którą należało przekazać Jezusa Piłatowi z żądaniem śmierci. Wobec Sanhedrynu formalnie oskarżono Jezusa o bluźnierstwo. Jednak władze żydowskie najlepiej wiedziały, że Piłat w ogóle nie będzie słuchał takiego oskarżenia. Każe im odejść i załatwić wśród siebie swoje religijne spory. Tak więc Żydzi stanęli przed Piłatem z potrójnym oskarżeniem, w którym każdy punkt był kłamstwem i to kłamstwem rozmyślnym. Po pierwsze, oskarżyli Jezusa, że jest on buntownikiem. Po drugie, że podburza ludzi do niepłacenia podatków. A po trzecie, że podaje się za króla. Uknuli więc trzy polityczne oskarżenia, każde świadomie kłamliwe, ponieważ wiedzieli dobrze, że tylko na takie oskarżenia Piłat będzie reagował. Teraz więc wszystko zależało od Piłata. Piłat był prokuratorem prowincji. Był bezpośrednio odpowiedzialny nie tyle wobec Senatu Rzymskiego, co wobec samego Cezara. Największym problemem Piłata była niechęć w stosunku do Żydów. Potępiał on to, co nazywał ich nielogicznymi i fanatycznymi przesądami. Rzymianie znali natężenie religijności żydowskiej. Wiedzieli też, że wierzenia żydowskie są niemożliwe do złamania. I dlatego zawsze postępowali mądrze wobec Żydów, jakby dotykając ich spraw w rękawiczkach. Jedynie Piłat w arogancki sposób usiłował użyć gwałtu. Od początku urzędowania Piłata rozpoczęły się problemy, kłopoty. Wiemy ze źródeł historycznych, że jako godła Rzymianie nie używali flag, lecz pionowych drążków z rzymskim orłem lub wizerunkiem panującego Cezara na szczycie. Znając żydowską niechęć przeciwko wszelkim rzeźbom i wizerunkom, wszyscy poprzedni gubernatorzy zdejmowali orły i podobizny Cezara ze swoich sztandarów przed wkroczeniem do Jerozolimy w czasie wizytacji. Piłat jednak odmówił zastosowania tego kroku. W wyniku tego napotkał tak zaciekły opór i takie nieprzejednanie, że w końcu zmuszony był ustąpić, jeżeli nie chciał uwięzić czy wymordować całego narodu żydowskiego. Potem Piłat doszedł do wniosku, że Jerozolima potrzebuje lepszego zaopatrzenia w wodę. Wybudował więc w tym celu nowy wodociąg, ale pieniądze na to przedsięwzięcie wziął ze skarbca świątyni. Wyrobił sobie od początku zdecydowanie złą opinię wśród Żydów. Jak czytamy w pismach wielkiego żydowskiego aleksandryjskiego uczonego Filona, Żydzi często grozili, że skorzystają z przysługującego im prawa i doniosą panującemu Cezarowi o błędach i o złym traktowaniu ich przez Piłata. Piłat obawiał się donosów Żydów, gdyż mogły one spowodować odwołanie go ze stanowiska gubernatora prowincji. To miało wielki wpływ na przebieg procesu, w którym mimo braku dowodów winy skazano Jezusa na śmierć. Zajrzyjmy jeszcze raz do źródeł historycznych. Czytamy w pismach Filona, żydowskiego uczonego aleksandryjskiego, groźby doprowadzały Piłata do białej gorączki, ponieważ bał się, że Żydzi wyślą poselstwo do Cezara i przedkładając swoje skargi równocześnie opowiedzą o jego różnych nadużyciach, o jego korupcji, o aktach zuchwalstwa, grabieżach, o zwyczajach obrażania ludzi, o okrucieństwach, nieustannych mordach, mordach bez sądu i wyroku, o nigdy niekończących się i niczym nieuzasadnionych, najbardziej ponurych bestialstwach. Piłat miał fatalną opinię wśród Żydów i fakt, że mogli oni donieść na niego, czynił jego położenie bardzo niewygodnym. Jesteśmy w stanie prześledzić karierę Piłata aż do końca. Został on wreszcie odwołany do Rzymu w 36 roku naszej ery. Odwołanie to nastąpiło na skutek jego dzikiego postępowania w związku z pewnymi wypadkami w Samarii. Pewien samozwaniec wezwał lud Samarii do wejścia na górę Gerazim i utrzymywał, że ukaże im tam święte naczynia liturgiczne, ukryte rzekomo przez Mojżesza. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że ludzie, słuchający owego proroka, zebrali się w jednej wsi u stóp góry uzbrojeni. Piłat wpadł na nich niespodziewanie i wszystkich wymordował z niepotrzebnym okrucieństwem, gdyż ruch ten był zupełnie nieszkodliwy. Samarytanie doręczyli skargę na Piłata. W czasie podróży do Rzymu, gdzie Piłat został wezwany, jednak umarł Cezar Tyberiusz i wydaje się, że Piłat nigdy nie stanął wobec sądu. Legenda głosi, że Piłat popełnił samobójstwo i że jego ciało zostało wrzucone do Tybru. W późniejszym czasie legendy chrześcijańskie były bardziej życzliwe dla Piłata i całą winę za śmierć Jezusa przerzuciły na Żydów, całkowicie uniewinniając Piłata. Nic też dziwnego, że legendy te opowiadają o żonie Piłata, że stała się ona chrześcijanką. Niektóre utrzymywały nawet, że sam Piłat stał się chrześcijaninem. Jedno jest pewne. W czasie procesu Piłat był przeświadczony o niewinności Jezusa, ale z powodu obaw o utratę swojej wysokiej pozycji postąpił wbrew swojemu przeświadczeniu i wbrew poczuciu sprawiedliwości. Piłat przegrał sam z sobą w walce o prawdę, o sprawiedliwość. Jest oczywiste, że Jezus wywarł na Piłacie silne wrażenie. Oczywiste jest także to, że Piłat nie wziął na serio oskarżenia Żydów, że Jezus rościł sobie pretensje do godności królewskiej. Piłat potrafił na pierwszy rzut oka odróżnić buntownika, a Jezus nie wyglądał z pewnością na buntownika. Jego pełne godności milczenie sprawiało, że to Piłat czuł się oskarżony, a nie Jezus. Piłat był człowiekiem odczuwającym moc Jezusa, ale bał się podporządkować tej mocy. I dzisiaj są ludzie, którzy boją się zostać chrześcijanami, boją się Chrystusa, nie chcą podporządkować się Mu. Piłat szukał jakiegoś wybiegu. Musiał istnieć wtedy zwyczaj zwalniania jednego z więźniów w czasie świąt. A siedział wówczas w więzieniu Barabasz, który nie był zwyczajnym łotrzykiem. Najprawdopodobniej należał do zorganizowanej bandy albo był rebeliantem politycznym. Istnieją dwa ciekawe poglądy na jego postać. Jego imię, Barabasz, oznacza po prostu syn ojca. Tytuł ojca przyznawano wówczas największym nauczycielom. Mógł więc Barabasz być synem jakiegoś starożytnego, szanowanego rodu, który po wykolejeniu się skończył swoją karierę jako rozbójnik. Taki człowiek potrafi otoczyć zbrodnię aureolą sławy i potrafi wywierać wielki wpływ na ludzi. Jeszcze ciekawsze jest prawdopodobieństwo, że Barabasza nazywano także Jezusem. Niektóre bardzo stare wersje Nowego Testamentu, na przykład starożytny syryjski przekład lub aramejskie wersje, nazywają go Barabaszem Jezusem. Wielcy tłumacze Biblii, Hieronim i Orygenes, znali te odmiany tekstu i odczuwali, że mogą one być poprawne. Ciekawe jest, że Piłat aż dwukrotnie określa Jezusa jako tego, którego zowią Chrystusem, jak gdyby chciał odróżnić go od jakiegoś innego Jezusa. Jezus to było imię bardzo często występujące w tamtych czasach. Jest to przecież imię identyczne ze starotestamentowym Jozue. Opisane przez ewangelistów wołanie tłumu mogło w takim razie brzmieć: nie Jezusa Chrystusa chcemy, lecz Jezusa Barabasza. Piłat szukał jakiegoś wyjścia, ale tłum wybrał chętnie budzącego postrach przestępcę, a odrzucił łagodnego Chrystusa. Woleli człowieka gwałtu, aniżeli człowieka miłości. Piłat pragnął zrzucić z siebie odpowiedzialność za skazanie Jezusa. I to jest właśnie treścią owego tragicznego i niezwykłego obrazu umywania rąk przez Piłata. Piłat był ostrzegany zarówno przez swoje poczucie sprawiedliwości, jak i przez swoje sumienie, ostrzegany przez swoją żonę, która miała niezwykły sen. Ale Piłat nie potrafił oprzeć się naporowi tłumu i wykonał ów pusty gest obmywania rąk. Legenda głosi, że do dziś w pewnych porach roku cienie Piłata powstają z grobu i powtarzają to umywanie rąk. Jest bowiem coś, od czego człowiek nigdy nie potrafi się uwolnić. Od odpowiedzialności. Ani Piłat, ani nikt z nas nie może powiedzieć: umywam swoje ręce od odpowiedzialności za tę sprawę. Odpowiedzialności za nasze decyzje nikt i nic nie może z nas zdjąć. Postać Piłata wywołuje w nas raczej pożałowanie, aniżeli gniew albo śmiech. Mamy tu bowiem przed sobą człowieka tak uwikłanego przez swoją przeszłość i tak przez to obezwładnionego, że nie okazał się zdolny do zajęcia takiego stanowiska, jakie sam widział jako właściwe. Wiedział, jak powinien postąpić, a jednak tak nie postąpił. Jest ta postać dla nas wielkim ostrzeżeniem. Nic nie może nas zwolnić z odpowiedzialności za ważne decyzje podjęte w naszym życiu, w tym za tę najważniejszą, decyzję odtrącenia lub przyjęcia Jezusa Chrystusa.